Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzynasta niedziela zwykła, rok A. Z drugiej księgi królewskiej. Jestem przekonana, że ten człowiek, który do nas często przychodzi, jest świętym mężem Boga. Urządźmy w górnej części domu małe pomieszczenie dla niego. Postawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lichtarz. Gdy przyjdzie do nas, tam będzie mógł spoczywać. Z psalmu 89. Powiedziałeś bowiem, miłosierdzie będzie tam mieszkać na wieki i że Twoja troskliwość w niebie będzie zawsze w gotowości czuwała. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Tak i wy zapiszcie sobie, że jesteście martwi dla grzechu, a żywi dla Boga w Chrystusie Jezusie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Siostry i bracia, przed nami kolejna niedzielna liturgia. I znów Bóg do nas przychodzi ze swoim słowem pełnym pocieszenia, umocnienia, słowem, które może być światłem na kolejne dni. Myślę, że każdy z nas ma w sobie wiele rozmaitych pytań związanych z obecną sytuacją w naszej diecezji. Zastanawiamy się, myślimy, szukamy odpowiedzi. I choć doskonale wiemy, że odpowiedzi nie są na razie oczywiste, a może inaczej, są jeszcze zasłonięte przed naszymi oczami, ponieważ potrzeba czasu, aby wiele się wyjaśniło, Bóg już dziś wyprzedza to wszystko swoją ogromną troską. Nasz Pan przychodzi do nas w liturgii, by z nami znów być jedno, by nas ogarnąć, otulić swoim miłosierdziem, by nakarmić nas słowem, które daje życie. I naprawdę bardzo się cieszę, że dzisiejszą liturgię słowa rozpoczyna fragment 4 rozdziału 2 Księgi Królewskiej. To kilka wersetów z przepięknej historii, którą oczywiście całym sercem polecam jako lekturę, może trochę nadobowiązkową albo dodatkową, właśnie na tę niedzielę. Prorok Elizeusz, następca Eliasza. Prorok, czyli ten, który we właściwy sposób widzi rzeczywistość, widzi ją po Bożemu. Nie szuka własnych interpretacji, nie próbuje osądzać według swoich umiejętności, doświadczenia życia itd., ale najpierw szuka Bożego osądu, Bożego spojrzenia. I mówi autor Księgi Królewskiej, że Elizeusz zachodzi od czasu do czasu do miasta Szunem, to miasteczko leżące około 25 kilometrów na południowy zachód od południowego krańca Jeziora Galilejskiego. Mieszka tam bogate małżeństwo, które często zaprasza Elizeusza, by się u nich zatrzymał, by się posilił. Oboje mają świadomość, że Elizeusz jest świętym mężem Boga. Jest człowiekiem, którego Bóg wybrał i namaścił. Słyszą rozmaite opowieści. Dociera do nich sława Elizeusza, choć ten wydaje się nie zdradzać swojej bliskości z Bogiem. I pewnego dnia kobieta namawia swojego męża, by przygotować dla Elizeusza pomieszczenie na górze domu, obmurowane, i wstawić tam stół, krzesło, lichtarz, łóżko. Bycie gościnnym. Oczywiście wydaje się, że chodzi tutaj tylko o człowieka, ale my doskonale wiemy, że Biblię czytamy jako objawienie miłości Boga i jednocześnie traktujemy to słowo często jako sposób i instrukcję budowania relacji z Bogiem. Jakiś czas temu wpadł mi w oczy komentarz do tego fragmentu autorstwa ojca Augustyna Pelanowskiego, który pokazuje tę drugą warstwę, właśnie instrukcję, jak budować relacje z Panem i co wtedy może się wydarzyć. Po pierwsze, chodzi o to, by wprowadzić Boga na najwyższe miejsce w swoim życiu. Żeby nie było nic ani nikogo, kto by zajmował to miejsce, kto by pod nieobecność Boga próbował się wprowadzić do Jego mieszkania w Twoim życiu, w Twoim sercu. My doskonale wyczuwamy, że chodzi tutaj o nasz wybór łaski i grzechu. Miejsce obmurowane. W Księdze Przysłów przeczytamy, że człowiek nieopanowany jest jak miasto odkryte, bez murów. Historia, szczególnie historia narodu wybranego, historie biblijne pokazują, że zburzenie murów miasta było często sygnałem zapraszającym rozmaitych rabusiów i rozbójników do tego, by łupić porządnych obywateli. Brak murów, brak bramy sumienia sprawia, że demon hula ze swoimi pokusami w naszym życiu, jak mu się tylko żywnie podoba. Co dalej? Zostało wstawione łóżko. Psalm 132 mówi: nie wejdę do mieszkania w swoim domu, nie wstąpię na posłanie mego łoża, nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku, póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania dla Boga mojego. Potrzebuję spotkania z Bogiem każdego dnia. Pamiętam, jeden z moich nieżyjących już znajomych mówił o tym, że nasi bracia protestanci nie położą się spać, dopóki choć przez chwilę, czyli przynajmniej przez kwadrans, nie zanurzą się w obecności Bożej przez lekturę Biblii. I pamiętam, że odkąd usłyszałem te słowa, są one dla mnie nieustannym wyrzutem sumienia. Nie dać sobie zgody na sen, dopóki się nie spotkam z Panem, dopóki nie zajrzę choć na chwilę do Bożego Słowa, dopóki nie zatrzymam się na modlitwie. Co było jeszcze w tym pomieszczeniu? Stół. Dla mnie jako księdza logicznym jest natychmiastowe skojarzenie z ołtarzem, Eucharystią, z byciem z Bogiem, siedzeniem z Nim na uczcie miłości, ale również braniem z tego stołu każdego pokarmu, każdego słowa, każdej łaski, nawet jeśli to będą tylko okruszyny, nawet jeśli to będą drobne rzeczy, ale muszę usiąść i zauważyć, że te okruchy są dla mnie. Kolejnym sprzętem ustawionym w tym pomieszczeniu przez kobietę z Szunem było krzesło, a może tron. Jeśli postawię w swoim życiu tron dla Chrystusa i będę dbał, by tylko Chrystus na nim zasiadał, wtedy o wiele prostsze będzie życie w pokorze, nieuleganie hipokryzji, odrzucenie pychy. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, bardzo mocne i bardzo ostre słowa o faryzeuszach, których Jezus nazywa hipokrytami, aktorami udającymi, że są uczniami Boga. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach, lubią trony na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. To również rachunek sumienia dla mnie osobiście jako kapłana. I pójdźmy dalej. Lichtarz, lampa. Psalm 119, werset 105. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp. Właśnie wtedy, kiedy przychodzi jakaś noc, kiedy doświadczamy zwątpień, kiedy nam się trochę trzęsą fundamenty, kiedy przeżywamy rozmaite tąpnięcia, również w naszej istocie, w naszym wnętrzu, potrzebujemy światła, potrzebujemy blasku Bożego Słowa. To małżeństwo z Szunem przygotowało miejsce dla Elizeusza. Jaka była reakcja? Elizeusz poprosił Szunemitkę i zapytał ją: oto zadałaś sobie tyle trudu dla nas. Co mógłbym dla ciebie zrobić? Może masz jakąś sprawę do króla albo do dowódcy wojskowego? Proste i realne rzeczy, w których Elizeusz mógłby zainterweniować. Bóg naprawdę chce interweniować w naszej codzienności. Chce nam pomóc w tym wszystkim, co się wydarza. Odpowiedzią kobiety było stwierdzenie: mieszkam wśród swojego ludu. Czyli nie potrzebuję wsparcia w tych przestrzeniach. Mam dobrze ustawione relacje. wiem, kim jestem. Inni wiedzą, kim jestem. Nie potrzebuję jakiejś szczególnej interwencji. I może tak być w naszym życiu, że wszystko działa jak należy. Funkcjonuje nasza rzeczywistość, nasza codzienność w bardzo poprawny sposób. My funkcjonujemy w tej rzeczywistości bardzo przyzwoicie. Ale Elizeusz drąży ten temat, bo Bóg naprawdę chce odpowiedzieć na każde nasze pragnienie. Boga naprawdę interesuje całe nasze życie. Co mógłbym zrobić dla niej? Pyta swojego sługę Gehaziego Elizeusz. Odpowiedź jest krótka. Ona nie ma syna, a jej mąż jest stary. Po ludzku wydaje się, że to pragnienie już się nie może spełnić. Zresztą z kolejnych wersetów będziemy widzieć w miarę rozwoju całej sytuacji, kiedy już urodzi się to dziecko, kiedy w pewnym momencie będzie miało ogromne problemy zdrowotne i umrze, że ta kobieta będzie wracać właśnie do tego, co tutaj powie. Nie zwódź swojej służebnicy. Patrzę realnie na rzeczywistość i nie chcę oszustwa, nie chcę oszukiwania mnie, nie chcę kłamstwa. Pogodziłam się ze swoim losem, ze swoim życiem. Pogodziłam się, że moje życie nie owocuje nowym życiem. Tyle, że pragnieniem Boga dla każdego z nas jest nowe życie. Oczywiście ono może się objawić w rozmaity sposób. Dla niektórych to będzie potomstwo po latach czekania, po latach starania się. Dla niektórych to będzie zupełnie nowa perspektywa życia i wiary. Bóg zna tę drogę. Dlatego potrzebujemy tak bardzo realnie charyzmatu proroctwa, a raczej odwołania się do naszego chrztu, bo tam w czasie namaszczenia Krzyżmem Świętym padły też te słowa, że mamy udział w prorockiej misji, w prorockiej władzy Chrystusa, w tym właściwym spojrzeniu, w Bożym spojrzeniu na życie. Co prawda dzisiejsza liturgia urwie nam tę rozmowę właśnie na stwierdzeniu Elizeusza po właściwym czasie, o tej właśnie godzinie tulić będziesz syna. I usłyszymy oto Słowo Boże. Ale gorąco zachęcam, żeby zatrzymać się w domu w 4 rozdziale 2 Księgi Królewskiej i przeczytać całą tę historię. To zmaganie kobiety, wypełnienie obietnicy proroka, tych wszystkich kłopotów, które potem jeszcze się wydarzą i rozwiązania, które ma Pan na każdy z naszych problemów, na każde z naszych pragnień. I pewnie dlatego komentarzem do pierwszego czytania jest fragment 89 psalmu, z którego usłyszymy najpierw pierwsze 2 wersety, a potem wersety od 16 do 19. Mnie osobiście zatrzymał werset 3. Powiedziałeś bowiem, miłosierdzie będzie tam mieszkać na wieki i że twoja troskliwość w niebie będzie zawsze w gotowości czuwała. Myślę, że jest to bardzo konkretna Boża odpowiedź na wszystko, co dzieje się w moim sercu i pewnie w sercach wielu z was w związku z tym, co teraz przeżywamy w całej naszej diecezji, w Kościele w Polsce, w Kościele na świecie. Tych wielu niewiadomych w tym bombardowaniu rozmaitymi informacjami, w tym oczekiwaniu na to, co się wydarzy, zarówno w przestrzeni polityki, jak i w doświadczeniu naszej jedności w Kościele. I również w tym doświadczeniu cierpienia, które nieustannie pojawia się na świecie. Nie tylko przez koronawirusa. Wiele problemów, wiele kłopotów, wiele niewiadomych, wiele bólu. A odpowiedzią Boga jest bardzo konkretne słowo. Miłosierdzie będzie mieszkać na wieki. Troskliwość w niebie będzie zawsze w gotowości czuwała. Bóg nie odsunął, nie odrzucił, nie odwrócił się, nie zapomniał, nie przestał się interesować. Dziś to słowo naprawdę musi bardzo mocno wybrzmieć. W całym Kościele, może szczególnie w Kościele w Polsce. Podobnie jak słowo, które dociera do nas dziś z ust świętego Pawła. List do Rzymian, 6 rozdział, najpierw werset 3 i 4, a potem od 8 do 11. Naturalnie, jak zawsze, zachęcam do lektury 6 rozdziału od jego początku. Paweł pisze tak. Czy zatem powiemy, trwajmy w grzechu, aby się okazał ogrom łaski? I nie jest to bynajmniej bezzasadne pytanie. Ono się bardzo często pojawia. Muszę zgrzeszyć, muszę coś zrobić, muszę czegoś doświadczyć, żeby się przekonać, że to jest złe, żeby wiedzieć, czego potem nie robić, albo lepiej spróbować i żałować, niż nie próbować i żałować, i tak dalej, i tak dalej. Ta przewrotność ludzkiego myślenia jest niesamowita. Apostoł narodów mówi, na pewno nie. Jak my wszyscy, którzy umarliśmy dla grzechu, możemy nadal w nim żyć? W jaki sposób możemy się zgodzić na to, że będziemy szukać życia w grzechach, skoro wiemy, że grzech to śmierć? Jak pokrętne może być to myślenie człowieka? Z jakim podstępem przychodzi do nas demon? Dlatego święty Paweł pisze w odpowiedzi na to pytanie, czy nie wiecie, że wszyscy zanurzeni przez chrzest w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy zanurzeni? Przez kolejne wersety, w kolejnych zdaniach Paweł rozwija tę myśl, aż wreszcie, tak mocno w 11 wersie, postawi jakby pieczęć. Tak i wy zapiszcie sobie, że jesteście martwi dla grzechu, a żywi dla Boga w Chrystusie Jezusie. Raz na zawsze dokonać wyboru. Uwierzyć raz na zawsze. Ale każdy z nas, siostry i bracia, wie bardzo dobrze, że my ciągle potrzebujemy potwierdzania tego wyboru. Że my ciągle jesteśmy na drodze wiary. Że nieustannie, jak napisze ten sam święty Paweł w innym miejscu, narzuca nam się zło. Chcemy dobra, chcemy łaski, chcemy Chrystusa. A wciąż narzuca się zło. I wydaje się, że jesteśmy bezradni. Wiele razy spowiadamy się z tego samego. Nieraz przychodzimy do konfesjonału z ogromną rozterką. Po co się spowiadać, skoro wciąż wracam do tych samych grzechów? Gdzie moje postanowienie poprawy, skoro dalej jestem grzesznikiem? Święty Paweł, rozwijając tę myśl, powie, kto mnie wyzwoli z tego, co wiedzie do śmierci? I zaraz potem odpowiada sam sobie, ale jednocześnie to jest odpowiedź też na te nasze pytania. Bogu niech będą dzięki za Jezusa Chrystusa. Tak, tutaj potrzeba pokory. Tutaj potrzeba pokornego przyznania się i uznania, że tylko w Chrystusie możemy być naprawdę wolni, że tylko dzięki Chrystusowi, dzięki Jego śmierci i Jego zmartwychwstaniu nasz grzech, mój grzech, twój grzech, siostro i bracie, został raz na zawsze pokonany. I chociaż próbuje gdzieś tam nas dopaść, choć próbuje czasami wmówić, że nie poradzimy sobie w życiu bez tego przyzwyczajenia, bez tego grzechu, bez tego naszego status quo, bez tej strefy komfortu, to śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa przekreślają całe zło. W Nim, jak już to wiele razy słyszeliście, została zabita śmierć, ta, która jest morderczynią człowieka. Dlatego potrzebujemy relacji z Bogiem. Dlatego potrzebne jest to miejsce, o którym mówiłem też w kontekście pierwszego czytania, powołując się na słowa ojca Palanowskiego. Bo tak mówi nam Biblia, bo w ten sposób czytamy naszą rzeczywistość. Tak ją widzi nasz Pan. I właśnie On, Jezus Chrystus, przychodzi dziś do nas z bardzo trudnym słowem w Ewangelii. Redakcja świętego Mateusza, 10 rozdział, wersety od 37 do 42. Dobrze byłoby przeczytać jeszcze trzy wersy wcześniejsze, bo one nam jakby uciekły. W ubiegłą niedzielę Ewangelia kończyła się na wersecie 33, a dziś zaczyna się od 37. Co się dzieje w tych wcześniejszych wersach? Trudne słowo Jezusa. Nie sądźcie, że przyszedłem nieść pokój po ziemi. Nie przyszedłem nieść pokoju, lecz miecz. Przyszedłem bowiem przeciwstawić syna jego ojcu, a córkę jej matce, a synową jej teściowej, bo wrogami człowieka mieszkańcy jego domu. To bardzo mocne i bardzo trudne słowo. Kiedy zaglądamy do komentarzy ojców Kościoła, do tych tekstów i mamy świadomość, że pisarze chrześcijańscy żyli w czasie prześladowań, w czasie żyć albo nie żyć, kiedy dokonywało się wyboru wiary w Chrystusa, to widać bardzo konkretnie, jak mocno te czasy zmieniły się dla nas dzisiaj, przynajmniej w Europie, bo przecież w wielu miejscach na świecie Wybór wiary w Jezusa Chrystusa jest nadal powiązany z groźbą utraty życia. Dlaczego Jezus mówi tak mocno? Dlaczego stawia jakby na ostrzu noża kwestię wyboru, kwestię miłości, przyjęcia Jego samego właśnie w relacjach rodzinnych, w realiach społeczeństwa? Dlaczego tak radykalne powtórzenia, kto bardziej niż mnie nie jest mnie godzien? Oczywiście można szukać odpowiedzi i w mentalności semickiej, i w zawiłościach gramatyki języków biblijnych, i w tych tłumaczeniach, czy właściwie różnicy w tłumaczeniach tego tekstu w różnych kodeksach. Można wykonać bardzo konkretną, żmudną pracę egzegetyczną, ale przecież wiemy, że Ewangelia bardzo często prowokuje nas do tego, by szukać głębszego sensu, by zobaczyć w tym całym fragmencie powracające jakby echem pytanie, które jest ukryte przez Mateusza, a może właśnie przez Jezusa w tym tekście Mateusza. Kim dla Ciebie jestem? Kim dla Ciebie jestem? Wspomniałem o komentarzach ojców Kościoła, czy o pisarzach chrześcijańskich w pierwszych wiekach, kiedy wybór wiary wiązał się też z niebezpieczeństwem, z życiem nieustannym w niebezpieczeństwie śmierci. Chrześcijanie przerażeni okrucieństwem prześladowań, pokusy odejścia, apostazji, zwolnienia się z Kościoła, złożenia jakiejś ofiary po to, by zachować życie. Jaka była reakcja? Wielu wierzących radykalnie wchodziło we wspólnotę Kościoła, budowało tę wspólnotę. Wzajemnie dopingowali się, by być wiernymi. Dziś czytamy z zachwytem o tych świadectwach konsekwencji wyboru drogi wiary, świadectwach o zachowanej wierze, o męczeństwie. Często to są przerażające teksty, z których jednak nieustannie bije niesamowita nadzieja, nadzieja bliskości, nadzieja relacji z Bogiem. To przekonanie, że miłość Chrystusa jest ważniejsza od wszystkiego, nawet od własnego życia. Słyszymy o męczennikach dzisiejszych czasów. Afryka, Ameryka Południowa, Azja. Wszędzie są ludzie, którzy oddają życie dla Chrystusa. Oddają życie, bo nie chcą stracić Boga. Czasami to są prześladowania, które się dokonują w czterech ścianach domu. Co wtedy zrobić? Posłuchajmy przez chwilę ojców Kościoła. Święty Augustyn. Niech ojciec powie, kochaj mnie. Niech matka powie, kochaj mnie. Zamilknijcie na słowa, które powiem. Czyż nie wymagają oni tego, co sprawiedliwe? Ojciec mówi, począłem cię. Matka mówi, urodziłam cię. Ojciec mówi, wychowałem cię. Matka mówi, wykarmiłam cię. Może te ich słowa są i sprawiedliwe. Chcesz wznieść się na jego skrzydłach? Nie unoś się, dłużniku. Oddaj to, co wcześniej ci dałem. Odpowiedzmy ojcu i matce, którzy słusznie mówią, kochaj nas. Odpowiedzmy, kocham was w Chrystusie, nie zamiast Chrystusa. Bądźcie ze mną w Nim, nie będę jednak z wami bez Niego. Lecz my, mówią, nie chcemy Chrystusa, lecz ja niż was wolę Chrystusa. Będę sprzyjać rodzicom, a stracę Stwórcę? Bardzo mocny komentarz i bardzo trudny w czasach, w których naprawdę chcemy za wszelką cenę zachować dobre relacje, być zawsze w porządku, wszystkich zadowolić. Ten radykalizm wydaje się być trochę nieadekwatny do realiów współczesności. Lepiej pójść na kompromis. Ale przecież dobrze wiemy, że nie chodzi tylko o to życie tutaj i o te relacje. Misja Jezusa, jednocześnie racja istnienia Kościoła, to nieustanne ogłaszanie troski i miłości Boga, który nie wyobraża sobie bez nas nieba. Może dlatego autor tak zwanego niedokończonego dzieła na Ewangelię Mateusza, to autor anonimowy, w 26 homilii pisze bardzo konkretnie: jeśli Pan umarł za niewolników, i to bez żadnej nagrody, to jest rzeczą słuszną, aby niewolnik umarł za Pana i za to otrzymał jeszcze nagrodę. Bóg, który oddaje swoje życie za mnie, za ciebie, siostro i bracie, który nam tego nie wylicza, który tego nie żałuje, który się z tego nigdy nie wycofa, zaprasza nas, abyśmy dawali to nasze życie właśnie Jego dłonią. Abyśmy nieustannie odpowiadali na to pytanie Jezusa. Kim dla Ciebie jestem? Usłyszymy to pytanie już w poniedziałek w liturgii słowa w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Kim jestem? Jeszcze jedna trudna rzecz w odpowiedzi na to pytanie. Kim dla Ciebie jestem? Dzisiejsze czasy szczególnie pokazują ten ból konfrontowania z postawą ludzi, których dzisiejsza Ewangelia nazywa apostołami, sprawiedliwymi, prorokami nawet. Ale ich życie przeczy apostolskiej postawie. Wręcz urąga szukaniu Boga. Wiemy, że być sprawiedliwym to znaczy szukać Boga, pragnąć Jego woli, odkrycia wszystkich Bożych pragnień. Co wtedy? Święty Hilary z Poitiers odpowiada w taki sposób. Przewiduje Chrystus, że wielu będzie takich, którzy będą się chełpić jedynie nazwą apostoła. Cały zaś sposób ich postępowania będzie naganny. Będą długo zwodzić, długo okłamywać, a jednak obiecuje, że uległość okazana im w dobrej intencji i czyn zasługują na pochwałę i mogą liczyć na nagrodę w niebie. Tak więc złe czyny oszusta nie rzucają cienia na szlachetność tego, kto mu wyświadcza przysługę, skoro nagroda jest według wiary świadczącego, nie zaś według oszustwa przyjmującego. Bardzo potrzebujemy dziś odwagi i konkretnej modlitwy, by właściwie rozpoznać łaskę Pana Boga, by zachować w sobie to pragnienie wierności wyborowi drogi do nieba. Właśnie wtedy, kiedy słyszymy o wielu ludziach, którzy widząc trudną sytuację w Kościele, mówią: rezygnuję, odchodzę, nie chcę mieć z takim Kościołem nic wspólnego. Przypominają mi się teraz tym bardziej słowa papieża Franciszka, który reagując jakiś czas temu na coraz to nowe wiadomości o problemach, o niewierności ludzi Kościoła, powiedział: Kościół to nasza matka. Teraz ona, ta matka, tym bardziej potrzebuje naszej troski. Kiedy widać jej twarz poraną bruzdami, kiedy widać jej zmęczenie, ona potrzebuje naszej miłości i troski. Zostawisz swoją matkę, kiedy nie spełnia Twoich oczekiwań? Czy może będziesz ją kochał pomimo tego wszystkiego? Jest we mnie dzisiaj ta ogromna prośba i pragnienie modlitwy za Kościół. I o tę modlitwę również Was, siostry i bracia, bardzo gorąco proszę, właśnie w kontekście dzisiejszej liturgii, dzisiejszego jakże mocnego słowa, z którym przychodzi do nas Pan, by nas pocieszyć, by dać nam światło, by nas zapewnić, że nie zostawił swojego Kościoła, że jest z nami, że kocha. Amen.
Słowo o słowie.